cieszę się, że jesteśmy na dzisiejszym spotkaniu i chcieliśmy, wiecie, zacząć od razu od Słowa Bożego, od Pisma Świętego. Dzisiaj w tym czasie przemian, w tym czasie nowego czasu, chcemy skupić się na tym, co mówi do nas Bóg. Nie mamy możliwości, żeby rozwinąć całą celebrę i naszą sztukę w tym czasie, chociaż myślę, że w tych czasach będziemy ją musieli rozwijać przy pomocy sieci, ale zawsze możemy skupić się na treści Pisma Świętego, na treści Słowa Bożego. Jeżeli masz Pismo Święte ze sobą teraz, to możesz je razem ze mną czytać i możesz razem ze mną też komentować i zadawać pytania. Chciałem od razu powiedzieć, że jeżeli jesteś osobą z zewnątrz, która nie ma Biblii, nie ma Pisma Świętego, to chciałem ci powiedzieć, że mamy dla was kilka egzemplarzy, chyba z 20 Pisma Świętego, które możemy wam po prostu paczkomatem wysłać już po zakończeniu tego nabożeństwa. Jeżeli potrzebujesz Pisma Świętego, napisz to w komentarzu albo napisz na wiadomość przez Facebooka na drogę i otrzymasz egzemplarz Pisma Świętego, żeby mieć słowo życia w tych czasach, które nas troszeczkę przerażają. Ale jeżeli masz dzisiaj Pismo Święte ze sobą, to możesz je otworzyć i chciałbym dzisiaj razem z wami rozważyć fragment z Ewangelii Łukasza z 8 rozdziału. Ewangelia Łukasza to jest druga Ewangelia w Nowym Testamencie. 8 rozdział i będę czytał od wersetu 19. Przeczytam cały ten dłuższy fragment, a potem postaram się podzielić z wami tym, w jaki sposób te fragmenty Słowa Bożego, Pisma Świętego, Nowego Testamentu, Ewangelii przemawiają do mnie. Ewangelia Łukasza 8:19. I przyszła do niego, do Jezusa, matka z braćmi jego. Ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu. I doniesiono mu, matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich, przeprawmy się na drugi brzeg jeziora i odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały. I byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go mówiąc, mistrzu, mistrzu, gniemy. A on obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich, gdzie jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumieli się i mówili jeden do drugiego. Któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? A gdy dopłynęli do krainy Gergezeńczyków, która leży naprzeciwko Galilei, a gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, ale w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał. Cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. I teraz przeskoczę do wersetu 38. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, aby mógł być z nim. Lecz on odprawił go, mówiąc, wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Wiecie, tutaj mamy fragment z życia Jezusa, fragment z życia apostołów. Właściwie są takie trzy segmenty. Najpierw jesteśmy w miejscu, gdzie Jezus naucza pośród tłumów, naucza ludzi gdzieś w Galilei. I z powodu tłumu chce dotrzeć do niego jego rodzina. Wiecie, to słowo mi mówi, że czasami możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że wydaje nam się, że nie możemy przejść pewnej bariery, nie możemy dopchać się do Jezusa, bo są jakieś okoliczności, które sprawiają, że nie możemy pójść. Wiecie, dzisiaj rano jesteśmy w takim miejscu, gdzie wiele nabożeń chrześcijańskich odbywa się w taki sposób, a wiele jest po prostu odwołanych. Niektórzy mogą sobie obejrzeć w telewizji, wysłuchać w radiu, ale wiele osób nie ma też dostępu, a przez to, że całe życie spędzili chodząc do kościoła, szukając Boga, jest to dla nich bardzo nienaturalne, że dzisiaj nie mogą po prostu pójść. Ale wiecie, Pan Jezus mówi, że tutaj w tym fragmencie, że to nie jest wielki problem, kiedy ktoś nie może się do Niego dostać. Wiecie, tutaj doniesiono Jezusowi, że jego rodzina, jego matka, bracia próbują dotrzeć. Jezus udzielił bardzo ciekawej odpowiedzi. On powiedział, że jego rodziną, tym, którzy zawsze są z Nim, nie ci, którzy są daleko i nie mogą się dopchać, ale ci, którzy są zawsze z Nim, jego rodzina to są ci, którzy słuchają Bożego Słowa i wypełniają je. No i wiecie, kochani, dzisiaj możemy tak sobie myśleć, no jakimi my chrześcijanami jesteśmy? Nie poszliśmy w niedzielę do kościoła. Nie pomodliliśmy się. Boże, dla niektórych, słuchajcie, to jest pierwsza niedziela w życiu, że nie mogą być w kościele. I są po prostu jacyś może rozbici tą nową sytuacją, w której się znaleźli. Ale wiecie, Pan Jezus mówi, że jego rodzina to nie są ci, którzy biegają do kościoła. To nie są ci, którzy odprawiają rytuały. To nie są ci, którzy uczestniczą w jakiejś celebrze. Ale jego rodzina, jego matka, jego bracia, jego rodzina to są ci, którzy słuchają to, co on mówi i wykonują to słowo w swoim życiu. Wiecie, w tym czasie zmiany, w którym się znaleźliśmy, to jest bardzo ważne, żebyśmy tak to widzieli. Ważne jest, najważniejsze jest to, żebyśmy słyszeli cały czas głos Boga. Żebyśmy cały czas słyszeli, co mówi Pismo Święte, co mówią nasi duchowi liderzy, i żebyśmy byli tymi, którzy wykonują to słowo. Wiecie, Pan Jezus patrzy teraz z nieba na nas i powiem wam, nie jest zaniepokojony w żadnym stopniu tym, że nie poszliśmy dzisiaj do kościoła. On nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ on nam mówi przez swoje słowo, że jeżeli masz jego słowo, masz je wypisane na sercu, masz wypisane na sercu jego wskazówki, przykazania, zachęty, obietnice, to wszystko, co zawiera Pismo Święte. Jeżeli to masz w sercu, jesteś słuchaczem nastawionym na prawdziwe usłyszenie tego, co On chce ci przekazać i starasz się to zastosować w swoim życiu, to jesteś częścią Jego rodziny. Jeżeli dzisiaj znasz Boga, jeżeli przyjąłeś Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, Ratownika i Pana, który kieruje twoim życiem, to dzisiaj musisz się po prostu rozejrzeć po okolicy i zapytać się, Boże, do czego teraz w tym trudnym czasie mnie powołujesz? Bo Jezus teraz patrzy z nieba i szuka swojej rodziny. Patrzy z nieba i patrzy, czy ci, którzy deklarowali, że są ze mną, że są moją rodziną, czy oni dzisiaj są skupieni na tym, aby wypełnić moje słowo. Czy oni słyszą, co chcę im powiedzieć? Wiecie, żyjemy teraz w czasie przemiany. Postanowiłem, że będę ten czas nazywał czasem nowych możliwości, gdzie wydaje się, że zostały nam obcięte możliwości. Zdecydowałem, że będę ten czas nazywał czasem nadziei wbrew nadziei. Wiesz, jeżeli jesteś prawdziwym uczniem Jezusa, tym, który traktuje chrześcijaństwo fundamentalnie, to Jezus nie powołuje cię, żebyś w tym czasie był fanatyczny, jeszcze bardziej religijny, żebyś jeszcze bardziej pokazywał w dewocyjny sposób swoją wiarę, ale żebyś pokazał Boże serce światu, który jest zaniepokojony. Możesz skorzystać z nowych technologii, które w tej chwili są dostępne i wiedzieć, że one zostały dane na taki czas jak ten. I ty zostałeś dany temu światu na czas taki jak ten. Wiesz, dzisiaj możesz w szczególny sposób zrozumieć, że twoja komórka i twój dotykowy ekran nie służy temu, żeby twój kciuk uzależnił się od biegania po ekranie, ale został ci dany na czas taki jak ten, żebyś mógł Ewangelię zanieść do wszystkich, którzy ją potrzebują. Wiecie, w tej chwili żyjemy w czasie grasujących fake newsów. Dzisiaj tak sobie to przygotowałem słowo i miałem takie hasło. Good news kontra fake news. Good news kontra fake news. To z angielskiego. Dobra nowina kontra fałszywa informacja. Wiecie, nie trzeba żadnego wysiłku. Obserwuję, co robią moi znajomi. Nie ma żadnego wysiłku, żeby rozprzestrzeniać informacje, które oczywiście niektóre są bardzo nam potrzebne. Mogą ocalić nasze zdrowie, mogą nam pomóc zachować się we właściwy sposób, mogą pomóc nam zastosować się do zaleceń władzy, ale w tym samym czasie o wiele lepiej rozprzestrzeniają się informacje o wysprzedanym papierze toaletowym, o brakach mydła i inne tego typu rzeczy, które wzniecają po prostu panikę. Good news kontra fake news. Więc to był ten pierwszy fragment, który mówi do nas o tym, kto jest Bożą rodziną. Kto jest Bożą rodziną? To są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Ty masz możliwość słuchać Słowa Bożego. Żyjemy w czasach, gdzie możesz włączyć internet, możesz słuchać Biblii online, możesz słuchać kazań online, możesz włączyć swoich duchowych przywódców, liderów, którym ufasz, możesz słuchać, co mówią w tym czasie i możesz pójść za ich wskazówką i za wskazówką Pisma Świętego. Dzisiaj masz nieograniczone możliwości skorzystać z zasobów Królestwa Bożego. Nie wychodząc z domu i składając świadectwo o miłości do tych ludzi, którzy cię otaczają. Dobrze, idźmy dalej, kochani. Dalej mieliśmy fragment o tym, że Jezus wsiada do łodzi ze swoimi uczniami, żeby przeprawić się na drugi brzeg Morza Galilejskiego, Jeziora Galilejskiego. Byli w Galilei i Pan Jezus wiedział, że jest coś do zrobienia po drugiej stronie wody, po drugiej stronie morza, za horyzontem. Więc powiedział do swoich uczniów, słuchajcie, wsiadamy teraz do łódki i płyniemy. A że właśnie skończył kazanie i był po prostu wśród tłumów, to po prostu z tyłu na rufie rozcielił sobie kocyk i może jakąś poduszkę albo coś po prostu podłożył pod głowę i zasnął. Ale kiedy płynęli, Jezioro Galilejskie nie jest małe, kiedy płynęli, zerwała się wicher, zerwała się burza i zaczęła się woda wlewać do tej łodzi rybackiej. Mimo, że ona pomieściła wszystkich apostołów, była całkiem spora, to jednak burty miała niskie i zaczęła zalewać ich woda. I wiecie, i w tym samym czasie Jezus po prostu sobie smacznie spał. To jest po prostu niesamowity obraz dla nas, że Jezus smacznie śpi. I po prostu tutaj w tym fragmencie nie ma tego napisanego, ale w innych Ewangeliach ta sama historia jest opisana w taki sposób, że jest tam powiedziane, że oni obudzili Jezusa i powiedzieli, czy ciebie to nic nie obchodzi, że giniemy? Czy ciebie nic nie obchodzi, że giniemy? Wiesz, ten obraz mnie napełnia niesamowitym pokojem, ponieważ jak może człowiek spać w łodzi, która za chwilę utonie, gdzie szaleje burza, nie budzić się? Wiecie, to jest pokój, który przewyższa wszelki rozum, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jezus jest właśnie taką osobą, która po prostu w żaden sposób nie daje się wytrącić z pokoju. Miał czas służby, był zmęczony, teraz śpi. Jest Panem stworzenia, jest Panem historii, jest Królem Królów, Panem Panów, Księciem Pokoju, ma Ducha Świętego, który jest Duchem Pokoju i w tej całej trudnej sytuacji on po prostu sobie tam śpi. Ale wiecie, też jest tak, że nie jest obojętny, bo kiedy uczniowie go budzą, to on ucisza wzburzone fale, gromi je i nastaje cisza. Niektóre tłumaczenia mówią, że nastała wtedy bardzo, bardzo wielka cisza. I zdziwili się uczniowie, widząc, co się wydarzyło. Jezus wtedy w innych Ewangeliach, te czytamy, dał im lekcję wiary pośród tego sztormu. I wiecie, jak odczytuję to w dzisiejszych dniach, ten fragment, od 8 rozdział Ewangelii Łukasza, od 22 do 25 wersetu. Odczytuję, wiecie, nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby zauważyć, że to jest wydarzenie takie jak teraz się znaleźliśmy. Wszystko zawirowało. Wiecie, w poniedziałek jeszcze miałem wydarzenia zaplanowane na miesiące do przodu. W ten weekend nie miałem stać tutaj, na Mazowszu, w moim domu, odprawiając niedzielne nabożeństwo online. Dzisiaj miałem być w Rumi u moich przyjaciół, pozdrawiam ich, niektórzy teraz oglądają to. Tydzień później mieliśmy być na konferencji dla mężczyzn w Gorzowie. Mieliśmy przygotowane dwie wspaniałe konferencje Perspektywy Nieba. Wszystko obróciło się do góry nogami w moim życiu, tak powiedzmy, zawodowym, tak? Ale wiecie, w życiu każdego z nas w Polsce w tej chwili wszystko obróciło się do góry nogami. Nie wiemy, co będzie. Jest to autentycznie burza, która nie mówi do nas szeptem, jakąś bryzą. Nadchodzi zmiana. Bryza przyszła. Nie, przychodzi burza i wszystkim się wydaje, że za chwilę po prostu się utopią. Że za chwilę pójdą na dno. Więc wiecie, jesteśmy właśnie w takiej sytuacji. Ale chcę wam też rzucić światło na ten fragment trochę jeszcze inaczej. Wiecie, tutaj przed chwilą Jezus pełnił swoją służbę. Teraz jest w Łodzi, odpoczywa i nastaje wielka burza, a zaraz potem jest już w krainie Gergezeńczyków i pełni swoją służbę. Wiecie, ja przez to, co Duch Święty stara się mówić do mnie w moim sercu, odczytuję ten czas, w którym jesteśmy, jako czas przejścia, jako czas podróży do nowej rzeczywistości, w której Bóg poszerzy możliwości poszerzenia się pokoju, sprawiedliwości na świecie, Bożego Królestwa na świecie. Wierzę, że jesteśmy teraz w takim czasie, że Bóg nas przeprowadza do miejsca, w którym już nic nie będzie takie samo. Słucham wypowiedzi analityków, futurologów, polityków. Wszyscy mówią jedną rzecz, że ta zmiana, w którą teraz weszliśmy jako kontynent europejski i być może cały świat, bo jeszcze nie wiemy, jak to się rozleje na inne kontynenty, weszliśmy w czas totalnej zmiany. Jeden z dziennikarzy powiedział, że mimo, że ofiar będzie drastycznie mniej niż w czasie II wojny światowej, że nie będzie zniszczeń fizycznych, to jednak może się okazać, że różnica między rokiem 39 a 45 w mentalności, w sposobie funkcjonowania, w naszej wyobraźni, to będzie tak totalna zmiana, że obudzimy się w nowej rzeczywistości. Ale wiecie, ta burza nastaje nie po to, żeby nas wystraszyć, ale żeby nas właśnie przeprowadzić do miejsca większej skuteczności. Wiecie, wszyscy dostrzegamy, że chrześcijaństwo gdzieś troszeczkę utknęło w dziejach ludzkości. Korzystamy z wszelkich dobrodziejstw cywilizacyjnych, postępu, bogactwa, humanizmu. Mamy na tyle zgromadzonych środków, zasobów, wiedzy, że wręcz możemy wpływać na klimat planety. Interesujemy się tym, żeby ją ocalić. To są wszystko wspaniałe rzeczy. Jestem za postępem, za nowoczesnością, za ekologią, za tym, żeby naszą planetę ocalić. Ale wiecie, w tym wszystkim świat wartości został zapomniany i pognębiony. Widzimy, że nawet na najwyższych szczeblach władzy jest korupcja. Często elity są oderwane od zwykłego człowieka. Każdy realizuje swój cel, ma swoją agendę. A wielu ludzi, którzy są bogaci i którzy doszli już do krańca swoich możliwości, nadal nie mają nadziei, mają pustkę i ciemność w sercu. Mając wszystko, nie mają nic. Wiecie, podróżuję często do Afryki. Teraz byłem też w tym czasie, miesiąc temu wróciłem z Afryki i powiem wam, w biednym kraju ludzie potrafią cieszyć się i potrafią radować się ze swojego prostego życia. My w naszym bogatym zachodzie zapomnieliśmy, co to jest radość, co to jest przyjaźń. Wiele ludzi w naszym dzisiejszym świecie cierpi z powodu przytłaczającej samotności. I wiecie, ja wierzę, że ten czas, w którym jesteśmy, tej burzy, która teraz spadła na ziemię, wierzę, że nie Bóg jest jej twórcą, to też chcę, żeby podkreślić, po prostu my żyjemy jako ludzie w bardzo nieokiełznany sposób. Wiemy, że te choroby są zrodzone ze źródeł, które nie przyszły od Boga. Zrodzone są z eksperymentów, z niewłaściwego odżywiania, higieny. Gdzieś to się zaczyna na początku w wyniku tego, że generalnie nie żyjemy tak jak trzeba. Nie chcemy, żeby ogród Eden obszedł całą ziemię i zapełnił całą ziemię, więc te wirusy, które się pojawiają, te plagi, nawet zmiany klimatu, to my sami zafundowaliśmy tej ziemi. Więc wiecie, kochani, nie wierzę, że to Bóg sprawił, ale Słowo Boże mówi, że Pan Bóg jest w stanie ku dobremu wyprowadzić każdą sytuację. Każdą sytuację, która ma miejsce na ziemi. I teraz wiecie, przechodzimy przez czas burzy, jesteśmy w Łodzi, ale pamiętaj, jesteśmy w Łodzi nie sami. Jest tam Jezus. Co prawda nam się wydaje, że on nic nie robi, że śpi. Ale wiecie, kiedy go zawołasz, to on się budzi i gromi burzę. I wiesz, ja wierzę, że nie mam w swoim sercu żadnych apokaliptycznych wizji, że to będzie trwało nie wiadomo ile, że wszystko zmiecie. Nie wiem, ile będzie to trwało. Słowo Boże mówi, że u Pana Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie wiem, czy to będzie trwało 2 miesiące, czy to będzie trwało 2 lata. Nie wiem, ale wiem jedno. Po tej zmianie i po tej burzy ci, którzy trzymają się Jezusa, ci, którzy trzymają się Jego słowa, ci, którzy są z Nim razem w łodzi, znajdą się w nowej krainie, po drugiej stronie morza. I tam będzie, słuchajcie, do wykonania niesamowita praca. I tutaj, słuchajcie, czytamy, że kiedy dopłynęli na drugi brzeg, to była kraina Gerezeńczyków, to nie byli Żydzi, to nie byli ludzie wierzący, tak jak apostołowie i Pan Jezus. Działy się tam złe rzeczy. Wiemy, że to nie byli Żydzi, ponieważ masowo hodowali świnie i jedli wieprzowinę, więc wiemy, że po prostu, że to była po prostu, to byli poganie tak zwani. Ale Jezus chciał do tych ludzi, którzy go nie znają, którzy nie znają Boga, dotrzeć z dobrą nowiną, dotrzeć z misją. I wiecie, kiedy tam się tylko znalazł, to wybiegł mu na spotkanie opętany człowiek, który był poturbowany życiem w tej krainie. Słowo Boże mówi, że był zademoniony, że krzyczał, że już nie mieszkał w domach. On mieszkał, słuchajcie, w grobowcach. Ale Bóg był zainteresowany, żeby to dobro, które było w nim, to dobro, które było w apostołach, to dobro, które jest częścią Królestwa Bożego, dotarło tam, gdzie nie ma światła, tam, gdzie światło nie świeci. I jak tylko ten zademoniony przyszedł do niego i zaczął krzyczeć, zaczął się gniewać, on był w stanie uciszyć tego demona i wyprowadzić tego człowieka na wolność. Aż do takiego miejsca, słuchajcie, że on chciał z powrotem zabrać się z Jezusem. Był szczęśliwy, doświadczył przemiany, miłości i powiedział: Panie Jezu, chcę wsiąść do tej łodzi i wrócić do Galilei, być Twoim uczniem. Ale Pan Jezus wtedy powiedział: nie, chcę, żebyś zrobił coś innego w tym czasie. Chcę, żebyś po prostu teraz głosił to, co ci Bóg dobrego zrobił. Ten fragment się kończy 39 wersetem, że odszedł i po całym mieście i tej krainie opowiadał, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. I wiesz, chcę też tobie zwrócić uwagę na to, że my jesteśmy, my uczniowie Jezusa, jesteśmy posłani do innych. Nasze życie nie jest nam dane po to, żeby ocaleć. Wiecie, wyobrażam sobie taką sytuację też, że ta łódź się przelewa, zalewa się, tonie i słuchajcie, nastaje cisza i wtedy uczniowie ocierają pot z czoła, czy wodę z czoła i mówią: o Jezu, Jezu, o Jezu, Jezu, to słuchaj, to była niezła przygoda, to może zawróćmy i wróćmy do Galilei, bo to naprawdę nas przerosło. Wiecie, nic takiego się nie stało, oni popłynęli dalej. Ja wierzę, że i widzę to, że dzisiaj chrześcijanie bardzo często ich pierwszym tematem modlitwy jest to, żeby ta burza się uspokoiła. Wiecie, myślę, jako uczniowie Jezusa powinniśmy być bardzo trzeźwi i słyszeć, co Duch Święty teraz do nas mówi. Ja wierzę, że Bogu bardziej zależy na świecie, który jest wokół nas, który ginie, który go nie zna, który żyje w samotności, depresji, mimo tego, że opływa wszelkiego rodzaju dobra. Bardziej mu zależy na tym, niż na tym, żeby skończyła się ta przygoda, w którą w tej chwili wdepnęliśmy. Wiecie, i to jest bardzo ciekawe, bo tak jak mówią epidemiolodzy, jak mówią wirusolodzy, to niewielu z nas grozi śmierć. To są po prostu jakieś małe procenty. Ale odczucie zagrożenia jest ogromne. Wiecie, to jest tak jak w tym fragmencie pisma. Jesteśmy w łódce z Jezusem, nikt nie utonął, nikt nie wypadł za burtę, wszyscy ocaleli, ale ze względu na cel, żeby przejść do nowej rzeczywistości, żeby podzielić się Ewangelią, żeby pocieszyć strapionych, żeby podnieść ich, żeby złożyć świadectwo, że my, ludzie należący do Boga, nie jesteśmy kosmitami, ludźmi, którzy po prostu w okresie plagi czy zarazy, która panuje, zajmujemy się teoriami spiskowymi. Nie jesteśmy, tak jak powiedział mój kolega, gośćmi w aluminiowych czapeczkach chroniących się przed promieniowaniem. Nie jesteśmy jakimiś aparatami, którzy wyszli z archiwum X i straszą ludzkość. Ale świat, ludzie, którzy nas otaczają, oczekują teraz naszego świadectwa, że będziemy pełni miłości, że zajmiemy się tymi, którzy są w potrzebie, że nasze nabożeństwa nie będą naszą największą świętością, że nie będziemy zainteresowani, żeby proklamować nasz fanatyzm, ale żeby proklamować nasze serce, naszą miłość i zainteresować się ludźmi, którzy są wokół. Także wiecie, kochani, to jest właśnie to, czym chciałem się z wami podzielić, że czeka na nas nowa ziemia, czeka na nas nowa rzeczywistość. Bóg w tym czasie wykorzystuje te przemiany, które zachodzą, do tego, żebyśmy mogli wejść w nowy czas. I celem Jego zawsze było poszerzenie królestwa, Jego królestwa. Wiecie, też może dla tych osób, które są nowe, które tutaj zajrzały niedawno, w tej chwili, słuchajcie, jestem trochę przerażony, bo licznik pokazuje mi ponad 170 osób. Nasza wspólnota jest dużo mniejsza, więc zastanawiam się, kto w tej chwili jest odbiorcą tego słowa. Więc muszę też powiedzieć, bo użyłem tutaj wiele razy w tym przesłaniu takie hasło, Królestwo Boże. Wiecie, mamy skojarzenia z historią, z krucjatami, z średniowieczem, że ludzie przypisywali temu terminowi, utożsamiali z Kościołem czy z jakimiś chrześcijańskimi państwami. Wiecie, Bóg nigdy, kiedy mówił Królestwo Boże, nie miał na myśli coś, co może być zbudowane rękami ludzkimi. Królestwo Boże to nie jest ani system religijny, ani system polityczny. Królestwo Boże, jak mu uczy nas list do Rzymian, to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, który rządzi w naszych sercach. I kiedy mówię, że wchodzimy na nowy czas, czas zbawienia, na nową ziemię, ziemię Królestwa Bożego, po tym czasie przemian, to właśnie po to, żebyśmy mogli zarazić ludzi nadzieją, żebyśmy mogli dać im nadzieję. Do tego jesteśmy powołani. I ten czas, w którym teraz jesteśmy, czas przemiany, temu będzie służył. Także słuchajcie, więcej good news, mniej fake news. I poszerzenie Królestwa Bożego. Amen. Właściwie chyba wszystko powiedziałem, słuchajcie, co chciałem. Rodzą mi się takie różne dygresje. Nie jestem przyzwyczajonym do tego, żeby mówić, słuchajcie, do kamery, nie słysząc amen. Niestety moja rodzina dzisiaj zapomniała o tym, żeby krzyczeć amen i alleluja.
Amen!
I po prostu nie widzę waszych twarzy. Prawdopodobnie macie tutaj świetny czas, po prostu komentując i odpowiadając sobie. Nie wiem, czy pojawiły się jakieś pytania. Kochanie, zarejestrowałaś jakieś pytania? Nie, nie było żadnych pytań. No to jest bardzo interesujące. Myślę, że możemy zrobić jeszcze więcej sesji tego typu na tej stronie, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, żeby porozmawiać z wszystkimi, którzy są w jakikolwiek sposób zaniepokojeni. Powiem jeszcze, zapomniałem o tym powiedzieć, że wiecie, w tym nowym czasie, w który teraz wchodzimy, myślę, że ci, którzy są uczniami Jezusa, muszą być bardzo odważni w korzystaniu z technologii. Odważni. Nie mówię już rozsądni, ale mówię odważni. Wiecie, wyobraziłem sobie, że jak to wszystko się skończy i wrócimy do naszych fizycznych wspólnot, fizycznych lokalizacji, żeby się widzieć i spotykać z sobą, to już nigdy nie zapomnimy o tych technologiach, które służyły nam do spotkań w tym czasie. I okaże się, że w o wiele głębszy, poważniejszy sposób potraktujemy te narzędzia komunikacji, które są nam dane od Boga. Wiecie, mieliśmy kilka tygodni temu, chyba miesiąc temu, nabożeństwo dziękczynne. Na zakończenie, zdaje się, to było na zakończenie postu chyba i modlitwy 21-godzinnej. I wtedy pisaliśmy na kartkach, Zbyszek przygotował takie puzzle z dziećmi, na których mieliśmy wypisać, za co jesteśmy wdzięczni Bogu. I jedna osoba powiedziała, podniosła rękę i powiedziała: dziękuję Bogu za technologię. I wszyscy zbaranieli, tak popatrzyli. To chyba była Erin. Wszyscy popatrzyli na Erin naszą. O co jej chodzi? A ona mówi: no technologię, no komunikację, że mogę rozmawiać z moją rodziną w Stanach, że mogę po prostu korzystać z tego. I wtedy wszyscy: okej, dobrze, to technologia jest dobra. I dopisaliśmy ją do tych list dziękczynnych. Ale wiecie, teraz kiedy się budzimy, to widzimy, że gdybyśmy nie mieli tej technologii, gdybyśmy nie mieli tego po prostu, tych rozwiniętych wszystkich urządzeń, to powiem wam, takie spotkanie nie było możliwe. I wierzę, że Bóg chce, żebyśmy to wykorzystywali. Wiecie, obserwuj treści, które czytasz i jakie treści publikujesz. I staraj się być tym, który jest naprawdę uczniem Jezusa. Jest napełniony Słowem Bożym, trwa w nim i wykonuje je i też używa te narzędzia. I w związku z tym chciałem was teraz też zachęcić do kilku kolejnych rzeczy. Jak wiecie, funkcjonujemy normalnie, nic się nie zmienia. Jesteśmy nadal wspólnotą. chciałem na koniec tego spotkania zachęcić was do, chciałem zachęcić was do tego, żebyście przekazali swoje pieniądze, jeżeli chcecie. Tutaj prawdopodobnie jeden z naszych pomocników umieści jakiś link, jeżeli chcecie dołożyć się do tej całej pracy. Prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze przez wiele tygodni funkcjonować w ten sposób, więc jeżeli chcesz udzielić wsparcia wspólnocie Droga w głoszeniu Ewangelii, w normalnym funkcjonowaniu, to bądź po prostu wierny i zauważ to, że to również jest ważny element naszego życia. Tak jak papier toaletowy jest ważny, tak jak mydło jest ważne i jedzenie, którego sobie nakupiliśmy, to tak samo ważna jest kwestia tego, żebyśmy też z finansami mogli dobrze się ogarnąć w tym czasie i wszystko podopinać tak jak trzeba. To jest pierwsza rzecz związana z technologią. Możecie to zrobić nie wychodząc z domu, po prostu tam, gdzie jesteście. Myślę, że pojawią się odpowiednie linki i odpowiednie komentarze. Druga informacja dla was dotyczy modlitw. Teraz chciałbym, żebyśmy mieli czas na modlitwę, żebyśmy mogli przez jakiś czas modlić się i chciałbym, żebyście po prostu wypisali teraz swoje różne potrzeby modlitewne, które macie, żebyśmy teraz mogli czas spędzić, ja poproszę, zaproszę tutaj Izę, żeby też stanęła obok mnie, żebyśmy mogli głośno modlić się i po prostu odpowiedzieć na te wszystkie potrzeby, które macie w sercach. Ale też, słuchajcie, jest taka pewna nowość i myślę, że to też jest przygotowane na czas taki jak ten. Chcemy zachęcić was do tego, żebyście wykorzystali swoje urządzenia technologiczne, żeby nic w pewnym sensie nie zmieniać w życiu Kościoła. Żebyście mogli przy pomocy grupowych czatów, Skype'ów, Messengerów, gdzie możecie włączyć wizję i głos, Zooma, takie jest narzędzie, innych narzędzi, spotykać się w małych grupach. Wiecie, dzisiaj na tym spotkaniu jest prawie 180 osób. Ciężko jest ze sobą rozmawiać. Ten pasek z waszymi komentarzami aż się grzeje tutaj na czerwono. Ale my potrzebujemy ze sobą rozmawiać. Nie być tylko takimi lemingami siedzącymi przed niebieskim ekranem, ale spotkać się, zobaczyć swoje twarze, wymienić się emocjami. Wiecie, my we wspólnocie Droga już od 2 dni mamy takie spotkania. Wieczorami o 21:00 spotykamy się, uczestniczy w tych spotkaniach około 40 osób. Specjalnie to robimy na grupie zamkniętej, żeby móc ze sobą rozmawiać, żeby móc usłyszeć swoje potrzeby. Dowiedzieliśmy się o jakichś potrzebach, mogliśmy się modlić, mogliśmy sobie pomóc i taki efekt, jaki wiecie, tego był niesamowity absolutnie, to uczucie, że jesteśmy wspólnotą. I później wszyscy pisali komentarze: Boże, nie wiedziałem, że może tyle radości mi sprawić to, że mogę siedzieć razem w grupie ludzi, którzy się deklarowali jako moja rodzina, ale teraz widzę, że oni są naprawdę moją rodziną. W tym momencie trudu, w tej łódce, w której siedzimy z Jezusem. Więc zachęcam was do tego, żebyście odświeżyli życie waszych grup, żebyście umawiali się na konkretną godzinę. Żebyście siadali ze swoimi urządzeniami, żeby każdy sobie robił kawę, herbatę, chipsy, żeby każdy się rozsiadł wygodnie w swoim fotelu z deklaracją na przykład na 1,5 godziny i żebyście w tym czasie mogli wymienić się informacjami, żeby wasz lider mógł podzielić się jakimś fragmentem z Biblii, żebyście mogli powiedzieć o swoich potrzebach, odczuciach, pomodlić się. I może też, słuchajcie, odebrać w tych małych grupach to, co Bóg w tym czasie chce do was powiedzieć ze względu na służbę, do której was powołuje. Wiecie, ja myślę, że ten czas może być niesamowitym czasem zrodzenia do służby nowych apostołów, nowych proroków, nowych ewangelistów, nowych pasterzy i nowych nauczycieli. Jeżeli będziecie w małych grupach domowych się spotykać i modlić, to nagle odkryjecie nowy potencjał, który zawsze w was był. Więc słuchajcie, mimo tego, że teraz siedzimy po naszych domach, to jeszcze nie jest kościół komórkowy, to jeszcze nie są kościoły domowe, ponieważ wszyscy patrzymy w jeden ekran. Ale jeżeli możecie w tym czasie spotkać się w małych grupach, porozmawiać ze sobą, posłuchać siebie, pomodlić się o siebie nawzajem, umówić się na kolejny termin, to będzie to fantastyczne. Wiecie, my w naszym kościele też nie zaprzestajemy spotkań wstawienniczych. Chcemy przy pomocy narzędzi w naszej wspólnocie umawiać się na modlitwę. Tak jak do tej pory, wiecie, mieliśmy w każdy wtorek modlitwę wstawienniczą, nazywaliśmy to tarcza modlitwy, i na to spotkanie przychodziło 5-7 osób zadeklarowanych drogowiczów i najbliższych przyjaciół drogi, którzy są uczestnikami naszych spotkań. Tak teraz mam wrażenie, słuchajcie, że wieczorami prawie wszyscy drogowicze lub przynajmniej z 20 osób będzie chciało być w tym czasie i modlić się. Więc zachęcam was, żebyście też uruchomili poprzez narzędzia, poprzez technologię, telefony. Niektórym wystarczą, słuchajcie, telefony na głośno mówiącym, żebyście zaczęli spotkania wstawiennicze i modlitewne. Żebyście po prostu byli w tym czasie blisko Jezusa, słuchając, co On mówi i co On chce wykonać w tym czasie. Ja rozumiem, wiecie, też może taka dygresja, zresztą całe to kazanie składa się z różnych dygresji, które w tym trudnym czasie do mnie docierają. Ważna dygresja jest taka, żebyśmy rozumieli, że Bóg naprawdę w tym czasie chce nie tylko naszego skupienia na tym, żebyśmy ogarnęli się w temacie paniki. Jest panika, ktoś wczoraj zauważył, że jest panikofobia, czyli panika przed paniką. I myślę, że w tym czasie Bóg chce nam parę innych rzeczy powiedzieć. Nie tylko to, kiedy ta plaga się skończy i kiedy po prostu ta sytuacja się zmieni. On ma o wiele ważniejsze rzeczy do nas powiedzenia w tym czasie. Na temat naszych serc, na temat naszego życia. Jak żyliśmy do tej pory. Skorygować nas, zachęcić nas, potwierdzić miłość, jaką ma do nas. Żeby nas wysłać do krainy Gergezeńczyków, do nowego świata. Żeby Królestwo Boże mogło się rozwijać. Więc zachęcam was do tego, do technologii. Wspieracie się finansowo, wspieracie nasz Kościół finansowo, róbcie grupy, aktywizujcie narzędzia wszelkie, róbcie grupy domowe, róbcie grupy modlitewne, umawiajcie się na wirtualną kawę, możecie robić własne transmisje, gdzie będziecie dzielić się tym, co Bóg do was mówi. Po tym, ile osób was słucha, po prostu zobaczycie, jak to po prostu oddziaływujcie. Będziecie mieć potwierdzenie, dokąd to zmierza. To są bardzo dobre rzeczy. Bardzo dobre rzeczy. Bądźcie rozsądni. Jeżeli chcecie dotrzeć do ludzi, którzy do tej pory nie mieli wiele wspólnego z chrześcijaństwem, to naprawdę, słuchajcie, uniżcie swoje serce i nie wyskakujcie z fantastycznymi jakimiś doktrynami. Ale słuchajcie ludzi. Żeby dobrze głosić Ewangelię, trzeba dobrze słuchać ludzi. Dobre głoszenie Ewangelii to jest przede wszystkim słuchanie tego, co powiedzą ludzie. Więc to jest chyba, słuchajcie, już mamy 45 minut tego nabożeństwa prowadzonego przez jedną gadającą głowę i rodzinę, która mnie wspiera emocjonalnie, siedząc na krzesła, i was, którzy tutaj komentujecie i mówicie różne rzeczy. Więc dochodzimy już do końca. Na koniec chciałbym jeszcze... Na koniec jeszcze mamy modlitwy. Aha, jeszcze jedna rzecz związana z technologią. Jeżeli jesteś w miejscu trudnym, osoby, które są w miejscu trudnym i są zaniepokojone, mogą potrzebować indywidualnego kontaktu, indywidualnej rozmowy. Słuchajcie, mamy wśród nas ludzi przeszkolonych, którzy niektórzy są terapeutami, niektórzy są doradcami duchowymi, niektórzy są po prostu wstawiennikami. Jeżeli jesteś taką osobą, to możesz wysłać prywatną informację na portal drogi i my spróbujemy cię przekierować do jednego z naszych duszpasterzy. Jeżeli będzie to mało osób, to być może ja nawet zadzwonię do ciebie i poświęcimy ci czas, 15 minut, pół godziny, żeby się z tobą pomodlić, żeby porozmawiać, żeby móc tak wirtualnie przez sieć, przez telefonię komórkową móc tobie pomóc. I bardzo cię do tego zachęcam. Jeżeli teraz, zaraz po nabożeństwie się po prostu pojawią te osoby, to ja, kochany, już po prostu, ja już jestem gotowy na to, żeby po prostu się z wami spotkać, czy przekazać wam osobom, wstawiennikom, które będą chciały się modlić. Wiecie, normalnie jak kończy się nabożeństwo, to mamy tak z angielska mówiąc taki altar call, czyli wezwanie do przodu, wezwanie do ołtarza, żeby ci osoby, którzy mają potrzeby, żeby wyszli i stanęli z przodu. Dzisiaj, słuchajcie, niech tym waszym altar call, waszym sygnałem, że to ja, dotyka mnie to słowo, chcę modlitwy, chcę, żeby się o coś pomodlić, niech będzie wasz kontakt z nami, czy przez czata tutaj tego pod wydarzeniem, czy przez informacje na drogę, że ja jestem tym człowiekiem, który chce się modlić, którego dotknęło to słowo, który potrzebuje przemiany. Zachęcam was do właśnie takiego kontaktu. I z drugiej strony wiem, że nowa technologia powoduje, że musimy się wszyscy trochę z nią oswoić i nauczyć, i może dzisiaj palce ci po klawiaturze jeszcze nie biegają tak jak trzeba, to zrób to na spokojnie po spotkaniu. My jesteśmy cały czas do twojej dyspozycji. ja przez najbliższe dni nie mam nic do roboty, tylko robić transmisję, modlić się, rozmawiać z ludźmi, ogarnąć ogródek przed domem. Mieszkanie już mam przez ostatnie 4 dni tak wysprzątane, że nie wiem, czy coś jeszcze mogę sprzątnąć. Może jakieś małe remonty są. Więc wiecie, jesteśmy w domu i możemy być ze sobą nawzajem, więc bądź odważny, żeby wyciągnąć swoją rękę po pomoc. Okej, to jest chyba wszystko. Będziemy się teraz modlić, tak?